Nigdy nie bałem się sprzeczności. Wiem doskonale, że sprzeczność to jest we wszystkim jest wszystko, tylko na różnych poziomach, różnych momentach, różnych proporcjach. Ja po prostu przed chwilą mówiłem co innego i w tej chwili mówię co innego o tej samej sprawie, ale bo widzę je z innego punktu widzenia, w innym momencie, w innym układzie, one są wydaje się sprzeczne. Ja na początku myślałem to, teraz myślę to inaczej. Wtedy mówisz, ach, to ty sprzeczny. Ale ja w czasie jestem inny, wtedy byłem inny, teraz jestem inny. W każdym razie wracam do tego, że na pewno jesteś dogmatycznie pesymistyczny. Dla ciebie wszystko musi być źle się skończyć.
Bo jestem pesymistą, jeśli to tak można określić, bo nie wiem, czy to jest właściwe określenie, bo nie znam języka filozofów w zakresie, powiedzmy, spraw ostatecznych. Natomiast wątpię, żebym był pesymistą na co dzień.
No, poczytaj się do samego, ja mam twoje
listy. No Piotrze, no akurat nie trafiliśmy na zestaw sprawców, o którym miałem zdanie, powiedzmy, inne niż ty, no więc twoje było optymistyczne, moje było pesymistyczne, to nie znaczy, że ono jest pesymistyczne zawsze i dla każdej sprawy. Po drugie, nie doceniasz faktu, żeś tryskał takim optymizmem. Ja z drugiej strony, wiedząc, tak jak ci dałem to przykład przedwczoraj, że ja jestem teoretykiem, ubogim teoretykiem, powiedzmy, komputerów, a ty jesteś bogatym ignorantem, który jednak codziennie ma komputer w domu i na nim bez przerwy stuka. Więc ja, czy też mogę być teoretykiem, proszę ciebie, erotyzmu, prawda, i dość dużo na ten temat mówić, i tu rozmawiam z Playboyem, który, proszę ciebie, codziennie to robi w praktyce, a nie ma zielonego pojęcia o teorii. Więc w pewnym momencie jednak teoretyk musi schylić czoła przed praktykiem, bo go przynajmniej po części posłuchać, co by świadczyło, że takim dogmatykiem jednak nie jestem. Twój optymizm człowieka, który był całkowicie poza branżą i strzelał przy wykazywaniu dużej inteligencji, strzelał czasem całkowitymi naiwnościami, rozumiesz, zupełnie nieprawdopodobnymi dla profesjonalisty w tym zakresie, co nazywałem słoniem w składzie z porcelaną, prawda, przy okazji jakiegoś listu, myślę sobie, wiesz, jak to zobaczyłem, no to znowu zapomniałem, co mam powiedzieć, kurwa, ja już nie powinienem z ludźmi rozmawiać.
To mówiliśmy o dogmatyzmie twoim i o tym, że nie jesteś systematycznie pesymistyczny i że to, co mi zarzucałeś, że to, co mówiłeś, nie wynikało tylko z pesymizmu, ale z tego, że widziałeś, że ja jestem zupełnie spoza branży i że...
Miałeś gdzieś jakieś zakończenie, proszę ciebie, zdania, bo to wszystko było podprowadzenie. U mnie zawsze jest podprowadzenie, po czym albo nie wiem już, co skończyć i w ogóle zjeżdżam na inny temat, albo coś, wiedziałem, do czego zmierzam. W pewnym momencie ja nie wiem, która dygresja spowodowała, że w ogóle zapomniałem, do czego zmierzam, że ze mną nie warto w ogóle rozmawiać.
Gdybyś mnie powiedział pewne rzeczy w sposób daleko bardziej ostrożny, a jednocześnie pewny siebie, to ja bym cię usłuchał.
Aha, no więc właśnie.
Ale tyś powiedział tak, systematycznie źle i niepewnym.
Przypomniałem sobie, co miałem powiedzieć.
Systematycznie źle i niepewnym.
Nie mogłem do kogoś, kto przyjechał, proszę ciebie, z Paryża, kto jest jakby obstawiony, rozumiesz, rozmaitymi tam układami znajomości, który niby wie, jak to się robi. Nie mogłem moich wiedzy teoretyka z prowincji, który nigdy nie był nawet w czeskich Tatrach, prawda, podawać, że ja mam na pewno rację. Wydawało mi się, że zgodnie z zasadami teorii ja rację mam. Ale ponieważ facet jest tak optymistyczny, to ja jednak przyjąłem trochę twój, czego nie doceniasz, punkt widzenia.
No nawet... przyjąłeś, dlatego taki wściekły, a nie byłeś potem. Ja to zresztą też sobie pisałem. On jest na mnie wściekły za to, że mnie nie uwierzył. Za to jest i w tej chwili myślę, temu gówniarzowi, kurwa, uwierzyłem, przecież on nic nie ma bladego pojęcia. Ja dureń się dałem naciąć jemu, jego optymizmowi, jego...
Czyli to tak było, poczekaj, no bo muszę się przez... Nie, tak...
Na pewno w części tak było. Na pewno tak było, zresztą sam napisałeś, że tak rzeczywiście trochę z tego tak jest. Po tej naszej rozmowie, w której ja ci powiedziałem od czasu, kiedy wystawa się nie udała, to ty się zmienił.
Nie,
to powiedziałeś, trochę w tym jest.
Nie, no na pewno.
W tym sensie wyjaśnić, że tyś uwierzył temu wszystkiemu trochę i potem jesteś wściekły.
Ale nie jestem wściekły w ten sposób.
Że się okazał naiwnym na tyle, żeby wierzyć. Ale nie, ja chcę ci powiedzieć...
Nie to, żebym się okazał naiwnym, tylko że ja po prostu... Bo to moja żona, jak przeczytała ten drugi list, który jest, który jej przypomina, ten fragment cytowała, to także nie rozumiała, o co mi chodzi. Bo mówi, czemu z tym facetowi nieustannie tak piszesz, że jesteś od niego zależny, tak jakbyś bez niego żyć nie mógł, on przecież padnie kompleksy i tak dalej, i tak dalej. Tak ona to odczytała. Ja mówię, przecież tego po prostu nie mówię. I wydaje mi się, że w ogóle coś innego. Ja tu widzę, że każdy czyta po swojemu to, co zostało napisane. I po prostu mnie się wydawało i chciałem ci to podstawić. pokazać, na ile ja jakby uwierzyłem w jeden aspekt, że ja bardzo szybko będę mógł się rozwiązać z wszystkimi zobowiązaniami, które mam tu w kraju. Jakby to wydawało mi się, że to będzie łatwe, szczególnie, że ty robiłeś metodą postępującą. Naprzód po 3 latach miały być obrazy z powrotem i to ja pisałem o tym. Później po 5 latach obrazy z powrotem. Ja liczyłem, prawie byłem pewien, że jeśli sprzedasz, to nie sprzedasz wszystkiego. I myślę sobie, mam dwie ewentualności. Albo sprzeda wszystko, to będziemy mieli dużo pieniędzy i jedziemy na zachód. Albo nie sprzeda wszystkiego, wtedy ja będę mógł nie zrywać tu układów w Warszawie, tylko wpychać obrazy tu do galerii. Nigdy nie było na początku mowy o tym, że to się zacznie takie zadęcie. Wiesz, to na początku wchodziło jako gładko.
No na początku nie miało
no więc zadęcie. Właśnie, więc ja się później na końcu już nie wiedziałem, wiesz, ale nagle, nawet nie wiem kiedy i w jakim momencie znalazłem się w sytuacji, że tu mam, proszę ciebie, jakby nieustannie ponapinane stosunki z rozmaitymi ludźmi, tu im nieustannie obiecuję, tak jak ta jakaś tam gośka 15-letnia, rozumiesz, Wackowi, Antkowi i jeszcze kilku innym, bo nie chcę stracić kontaktu, Alicja Wal ma obietnicę, kiedy tego, Niczek ma obietnicę, muzea mają obietnicę, tymczasem ja się, nawet członkowie mojej rodziny, którzy na mnie piszą, mają obietnicę, ja bym się chcą wszystkich obietnic wywiązać, żebym za 30 obrazów potrzebował, tymczasem wygląda na to, że powstanie sytuacja pata, to znaczy, że ani nie będzie możliwości wyjazdu na zachód, bo pieniędzy nie będzie na to, żeby sprzedawać, znaczy nie będzie sprzedawane statycznie obrazy, ani nie będzie możliwości wywiązania się tu. I w sytuacji tej powstaje nader nieznośna dla mnie sytuacja, w której ludzie zaczynają na mnie gadać, wiesz, co ja chciałbym być ten miły, a tu nagle nie jestem ten miły, bo nie dałem obrazu, bo nie...
Na to, żeby posunąć dalej już niedyskrecję zapytań, bo ja cię o to skarżyłem w jednym z moich papierków. Że ty byłeś między innymi na mnie za to wściekły, że ty chciał spieprzyć stąd. Wreszcie miałeś nadzieję, że rzeczywiście ci się uda.
Że
uda ci się spieprzyć stąd, z Polski, z tych kłopotów, od twojej matki, od Tomka, od trudności, od codziennego życia, że wreszcie pojedziesz do tej Francji, że to się nie udało i ty jesteś na mnie wściekły, że ja wzbudziłem w tobie nadzieję, która się nie udało zrealizować.
Nie. Nie, cienia tego nie było.
To w takim razie niesłusznie się oskarżyłem, bo byłem przekonany, że o to ci chodzi. Myślałem, że się wyrwiesz wreszcie z tego.
Ja byłem swój cholerny, no przecież układ między tobą a mną był także elementem, proszę ciebie, ja może uważałem, że szereg rzeczy zrobiłeś nie tak, ale z mojej winy, niejako, bo kupowałeś moje obrazy, w sumie, no wszystko razem, to znaczy wyrzuty sumienia, że naraziłem was na wydatki, a nie dałem w zamian własne poniżenie wynikające z tego faktu, że nareszcie na mnie
nie zarobił.
Wszystko razem wywołał stosunki domowe i tak dalej, wszystko razem wywołał stres. W listach to ja piszę w sposób skrótowy, bo nie cierpię pisać na maszynie, czyli pewne rzeczy upraszczam, przedstawiam w formie jakiejś tam symbolicznej, czy też powiedzmy jakiejś takiej przenośni, po czym bywam źle zrozumiany niejednokrotnie. Ty mnie nie przekonałeś jednak, że to się da sprzedać, rozumiesz, ale wzbudziłeś jakby cień nadziei, że to jednak chyba ja się muszę mylić. Ja nie jest tu, tam była wyrwa w murze, nie tak, żebym ja nagle liczył, że teraz będzie wystawa, a od jutra, prawda, to wyjeżdżamy do Francji, prawda, bo najlepszy dowód, że jakbyś mi się kazał użyć języka francuskiego, to ja tam nawet nie zacząłem, nie, co ja mam przestać malować obrazy, uczyć języka, to tam te refery, tak dalej, to ja nie jeszcze nie pójdę. Ale jakoś myślałem, że to się rozwiąże jakby no czułem, że ty pędzisz gdzieś, jeszcze teraz mnie to przeraża, dodatkowo pognębia, że i ty to mówisz, że to robisz ze względu na mnie, że ja to, bo to już jest koniec świata dla mnie. Ja byłem przekonany, że robisz to ze względu na to, żeby rozkręcić, żeby to jednak zadziała. Myślałem sobie, on rozkręca nie to, co potrzeba. No nie tym wywoła sensację, nie ci ludzie to robią, nie tego, nieustannie mi się wydawało, że to gdzieś indziej, że to inne sprężyny trzeba poruszyć, że to było...
No wiesz, jest, no, kochany, no, przecież, że na milion jest przyczyn, już nikt tak lepiej nie rozumie jak ty, że milion jest przyczyn na jeden najmniejszy gest palcem, no, milion jest przyczyn. Ja teraz zdaję sobie sprawę z tego, że właśnie nie ci ludzie, dlaczego ja robiłem na przykład metro? Przecież to cała polskość ze mnie wyszła. Proletariusza, który jeździ metrem. Którego świat Polaków, zaimponowania ludziom, którym chciałby zaimponować, właśnie się sytuuje w tych kategoriach ludzi, którzy jeżdżą metrem. Gdybym ja był człowiekiem, mimo że mam samochód, ale gdybym ja był bogatym człowiekiem, to ja nie pomyślałbym o tym, naprawdę bogatym człowiekiem, to ja nie pomyślałbym o tym, żeby robić reklamę w metrze, tylko na powierzchni. Tam, gdzie jeżdżą samochody. I tam, gdzie ludzie widzą afisze z okna samochodu. Więc odkrywam w tej chwili, że rzeczywiście ja nie tych ludzi poruszyłem i nie do tych ludzi się skierowałem, kiedy, do których z punktu widzenia profesjonalnego sprzedaży należało, bo nie tych trafiłem, tylko z punktu widzenia Polaka, byłego proletariusza, człowieka, który wchodzi w dziedzinę, w której chce zabłysnąć i trafia zupełnie nie w tych, których należy z punktu widzenia profesjonalnego, tylko na tych w stosunku do których ma kompleks.
Nie wiem, czy reklama w ogóle ma udział w że ciebie zainteresowała.
No, dużo ludzi przyszło na to.
Ale czy reklama w ogóle w innych, powiedzmy, nawet żebyś tę reklamę tam w Tatlerze umieszczał, czy w jakichś innych gazetach dla plotkujących snobów z pieniądzmi, prawda, to mi się wydaje, że też nie jestem pewien, czy ich napędza właśnie w ogóle reklama, czy ich nie napędza plotka, która naprzód musi być puszczona i podgrzewana, a później dopiero, i to przez tych ludzi, którzy między sobą na ten temat gadają, a później dopiero towarzystwo decyduje, że tu należy zobaczyć, prawda, tą samą historię.
Wiesz, a z kolei następną rzeczą jest to, że ja byłem przecież spoza środowiska, więc ja nie miałem obiektywnie rzeczy, już nie mówię o kompleksach i o rachunkach, po rachunkach, ale ja nie miałem obiektywnie możliwości dotarcia do tych ludzi. Przecież ja nie siedzę w świecie, nie siedziałem, ja poznałem w międzyczasie bardzo bogatych ludzi w związku z tobą, którzy mnie interesowali, którzy się tobą interesują, które miałem nadzieję, że kupią od czasu, kiedy zdecydowałem sprzedawać. Więc ja poznałem tych ludzi, ale ja dawniej nie siedziałem w świecie ludzi szalenie bogatych, amatorów sztuki, funkcjonariuszy sztuki, galerii i tak dalej, więc ja nie bardzo wiedziałem i nie bardzo mogłem do nich trafić i to najpierw plotkę puścić i ją potem podgrzewać i umiejętnie obok nich chodzić i puszczać. Bo jak?
Tak samo jak dlatego ja spodziewałem się, że ty nie przyjmiesz
tej konwencji.
Tempa finansowego ogołacania się, rozumiesz? Tylko myślałem, że powoli, no przecież kupować obrazy, przecież nie sprzedaje drogo, szereg możesz sobie wybrać najlepsze, wiesz? I że jakoś powoli, powolnymi ruchami zaczniesz wąchać, wiesz, i sprawdzać, co w ogóle, na jakim poziomie możesz zagrać, a dopiero później zagrasz, wiesz? Natomiast w momencie, kiedy ruszyłeś od razu jak husarz, rozumiesz?
Nie od razu ruszyłem.
Nie, ale rozpędzając się jak husaria, rozumiesz? Także słusznie się raz jedno zdanie powiedziałeś słuszne.
Zdarzyło mi się.
Samokrytyczne, jeżeli idzie o samokrytykę. Ja sobie pamiętam, już nie w liście powiedział, ale gdzieś może nie nagrany nawet, więc...
Nie będzie dowodu.
Ja się spytałem, czego tą wystawę robić już teraz? Bo jakbym miał ciągle następnego roku, to jeszcze drugie tyle pieniędzy by pochłonęła. I to myślę sobie tak, to jest argument. To jest argument, który mnie przekonuje, bo wtedy afisze byłyby na Notre Dame na wieżach, by wisiały, rozumiesz, na prawdopodobnie, a na wystawa by nadal nie była sprzedana, rozumiem.
Nie wiem, czy to było samokrytyczne, to było po prostu realistyczne spojrzenie, bo ja nie widzę w tym samokrytyki. Ja się sam nie krytykowałem, mówiąc, że to by kosztowało dwa razy więcej pieniędzy. Ja wiem, że utrzymywanie czegoś na maleńki ognie kosztuje strasznie dużo pieniędzy. To już stwierdziłem.
Tak, no i tego ognia i tak nie można wygasić i po wystawie, jak i przed wystawą, bo właśnie ta zasada polega na podgrzewaniu nieustannym. A tu też nie wiadomo na ile, i to też nie wiadomo na ile to da, prawda, rezultat. Bo to zazwyczaj wtedy do podgrzewania nieustannego też muszą być niesłychanie bogaci sponsorzy w rodzaju Shella, czy tam jakiejś innej firmy, rozumiesz, która sobie po prostu może to jakoś tam odliczyć od podatków i wpychać tam dosłownie horrendalne sumy, wymyślać jakieś zupełnie zwariowane, prawda, metody reklamy, które jeszcze dadzą radę, prawda, przyciągnąć czyjąś uwagę.
Ta reklama była na pewno jednym z elementów nieumiejętnej niemożliwości, a jednocześnie nieumiejętności trafienia do właściwych ludzi z punktu widzenia handlowego, ale też nie chodziło wtedy o punkt handlowy, no nie chodziło mi o to, nie chodziło o prestiż w twoich oczach, w oczach ludzi, w moich własnych oczach.
Ale ten prestiż jakiś zadzwonił, przepraszam, że ciągle przerywam, ale jakiś zadzwonił wtedy przed wernisażem, że wszystko zapowiada się, że to się zapowiada najpoważniejsze wydarzenie.
To było duże wydarzenie.
W Paryżu,
że było duże wydarzenie.
Zaproszona tam jest, już nie pamiętam kto, Nancy Reagan, księżniczka, proszę ciebie coś, tak myślę sobie, zaprosić zawsze można każdego. I utrzymać uprzejmą odpowiedź można na każdego, ale pewna grupa ludzi
w ten sposób nie przyjdzie.
Zawsze przyjdzie tylko wtedy, jeżeli zdaje sobie sprawę, że nie będą jedynymi, prawda, w tym ogólnym tym, że wiedzą, że można na tyle gówno przyjść, pod warunkiem, że jest to gówno środowiskowe, że zarówno Nancy Reagan będzie, prawda, jak i Frank Sinatra, jak i wszystkich środowisk, tym sami najważniejsi, prawda, przyjadą. Natomiast każdy sobie z nich zdaje sprawę w momencie dostania zaproszenia, że się go zaprasza po to, ażeby podnieść prestiż. I on się panicznie boi, że się wygłupi, będzie tym jednym, który będzie podnosił prestiż, rozumiesz, na czymś takim, bo się da wziąć na lew.
No wiesz, to jest taki realizm, któremu dzisiaj ci daje rację, bo rzeczywiście w tym wypadku się z tobą zgadzam, że rzeczywiście tak jest. Bo ja samych strasznie boję się rozumować. Ja mam ogromną łatwość do rozumowania, do budowania rozumowań, zwłaszcza na piśmie bardzo przekonujących, szalenie racjonalnych, dobrze skonstruowanych, a wiem doskonale, że to jest gówno jest warte. I dlatego mam pogardę dla wszystkich racjonalistów, bo ja to robię z łatwością. I wiem doskonale, że to nie prowadzi do niczego. Tak samo mam pogardę w filozofii, do oświecenia czy do marksizmu, któremu tak wiele wierzyłem i tak wiele mu porzuciłem i hołdowałem. Tak samo jak do ludzi mam pogardę, którzy są racjonalistami, bo ja mam tą właśnie łatwość racjonalnego konstruowania rozumowań, które później wyglądają na nie do zbicia. W rzeczywistości gówna są warte. I dlatego, jak ty mi mówisz racjonalnie najpewne rzeczy dzisiaj, to ja też się z wieloma bardzo ostrożnie obchodzę, bo im nie wierzę, dopóki nie sprawdziłem. To, co mówisz w tej chwili, jest nie tylko racjonalne, ale sprawdziłem. Rzeczywiście, tak jest. Tak jest, oni nie przychodzą, to nie dlatego właśnie, że boją się być tymi jedynymi, że nie chcą podnosić rangi czyjejś, oni przyjdą na spotkanie, żeby poplotkować się z Ksińskim, z WZ-em. To jest prawda. Tutaj rzeczywiście jest. Ale wracam jeszcze do tego, co chciałem ci powiedzieć kilka chwil temu o tym o systematyczności u kogoś, która u mnie natychmiast powoduje niechęć do tego rozumowań i ostrożność. Tak jak nie lubię racjonalistów, tak nie lubię doktrynerów. Bo sam jestem takim. Od dzieciństwa byłem doktrynerem, a ja zawsze mam problemy z samym sobą największe i u ludzi tego nie cierpię, czym jasny. Jestem nienawidzi agresywności, bo sam jestem agresywny, gwałtowności, bo sam jestem tak dalej. Ale nie cierpię systematyczności i dogmatyki. I takiego spotkałem w przeciwnym z kolei kierunku, w innym kierunku, też podobnego faceta. Ludzi, tego galerzysty. Jezus Maria. To było właśnie tego, o którym ci powiedziałem. Dwie godziny rozmawiałem, byliśmy otoczeni tamtego. Ja mi różne prawdy wygłaszał. Okrutne zupełnie, wiesz, okrutne takie doświadczenia o tym malarstwie i o szansach sprzedania i o tego urządzenia. No ale w końcu, i to było wszystko uzasadnione, takie doskonale skonstruowane, mało tego, jego syn wszedł do tego i on powiedział, co myślisz o tych obrazach. Ten syn dokładnie powtarzał to, co on powiedział, chociaż nie słyszał tego. Powiedział dokładnie to samo, co te obrazy spotka, jaka jest ich przyszłość, rozumiesz i tak dalej. Ale jak ja po dwóch godzinach go słyszałem tak systematycznym, to ja przestałem mu wierzyć. I do dzisiejszego dnia twierdzę, że on absolutnie nie miał racji, przynajmniej w całym kształcie. Że pewne rzeczy przez przypadek, ale to z każdym możesz rozmawiać, przez przypadek ci powie prawdziwe. Ale całość polega na tym mądrości, żeby wiedzieć, że on zawsze wszystko mówi prawdę. I zawsze wszystko wie. Bo jak on wie tylko pewną część, a ty nie wiesz, która jest właściwa, to co ci z tego, że on coś później powiedział mądrego. Ważne jest z góry wiedzieć, że komuś można od A do Z wierzyć, bo ma doświadczenie i jest niesystematyczny, a jednak mądry i doświadczony. Jak on zaczął mnie sadzić, rozumiesz, całą serię najstraszliwszych, pesymistycznych wizji, że w ogóle mówi, niech pan to sprzeda od razu, pan tego nigdy nie sprzeda, rozumie pan nikt żadnego z tego obrazu, niech pan wyłazi z tego interesu, bo pan to w ogóle tyle leży. Tylko mi zostało dwie godziny takie coś, no to przestałem w ogóle mu słuchać go i co?
No ale dlaczego właściwie to co on ci mówił, przecież widzisz, że się zgadza, jak
się nie zgadza, dlatego, bo było 12 tysięcy ludzi, których napisali takie rzeczy i mnie tego nie przekonasz, to jest papier.
Ale przecież on się ze mną umówił, przecież to był jest inny człowiek, ja jego nie znam.
Ale jest systematyczny.
Ale mówisz to samo co ja, prawda?
Ale jest systematyczny. Jest systematyczny. Ktoś, kto jest systematyczny, nie może mieć racji, bo prawda nie jest systematyczna. Ale co za doświadczenie, on powiedział, ja mu mówię o penthouse, proszę pana, ja tutaj będzie w penthouse się ukaże. Panie, niech pan nie wydaje, to 12 tysięcy dolarów będzie pana kosztowało, straci pan pieniądze. No i zaraz, ale oni mnie chcą zapłacić. Aha, no to bardzo fajnie, no to tak samo. On, który przed 5 minutami mówił, że nikt tego nie opublikuje, w ogóle takich rzeczy nikt nie chce tego. A no to już tak mu się głupio zrobił. A potem mówi na końcu jeszcze, tak zaczął sobie zaprzeczać, dureń. Dlatego on mówi, ale jakie ceny pan musi wystawić? A tak mówi, no 30, no nie trzeba za mało, 35 tysięcy, mówi tak, a ile to 30 figur, a ile to duże, mam po 100 figur, tak, no tak 65-70 tysięcy. No to co, to jednak on, który mówi, sprzedaj pan za byle grosze, pozbądź się pan tego balastu, bo pan utopisz się, to nagle ci mówi ceny zupełnie realne i wierzy w to, że można sprzedać. I potem wdroży ciebie, jak się dowiedział, że już wystawa była i że było 12 tysięcy ludzi. A to jak on zmiękł, proszę ciebie, aha, to tak, no tak, tylko że to tego, no taki właściwie, no tak, no, można ewentualnie u niego zrobić taką wystawę prestiżową, dlaczegoż by nie, niech pan przyjdzie, to może się zastanowimy, tak, może byśmy u mnie zrobili prestiżową. A, widzisz, jak takim ludziom wierzyć? Jak ktoś, proszę ciebie, zagania się tym patosem swoim badaniem, a potem przychodzi kilka faktów i zaczyna się raczkę wycofywać z nim.
Każdy fakt jest możliwy. Jest możliwy nawet, że to wszystko się uda, tylko że przecież wreszcie mówię, ja też nie miałem, ja bym miał stuprocentową pewność, że na tym nigdy nie zarobisz, ani nie tego, to bym ci chyba obrazu nie sprzedał żadnego, tylko bym się wykręcił na początku.
Nie chodzi tylko o zarobienie, zrozum. To mnie
nie,
chodzi
już
o to,
żeby... to zrozumiałem,
ta
ale...
Ta sprawa mi przychodziła teraz łatwo, żebym utrzymał równowagę finansową, ale ja nie mam w tej chwili aspiracji zarobienia na tym konkursu. Ja chcę doprowadzić do mojego celu życiowego, ja chcę osiągnąć.
Ale coś. Gdy ci mówiłem o tym... Bądź także ty konsekwentny, chociaż troszeczkę w takich sformułowaniach życzonych, gdy ci mówiłem o
prawda,
tym przed rokiem niecałym, czy przed całym rokiem, no, nie pamiętam
dokładnie. O to chodziło.
To gdy ci mówiłem wtedy o tym, że tobie w zasadzie nie zależy na pieniądzach, to tyś mówił, to mnie nie znasz, prawda, i tak dalej, no więc czy coś w tym stylu, nie pamiętam dokładnie, czy to wiernie mówię, pokazywałeś jako facet, któremu sam się demonstrowałeś jako facet, któremu zależy, tylko nie zależy na grubych pieniądzach.
Tak, to ja pisałem tak. Gruby szmal na tobie, na panu zarobi.
Natomiast nie zależy mi na... Ponieważ z drugiej strony byłeś, jak to się mówi, przedstawiany przez Rymsze jako człowiek trzeźwy, który no, nie wyda, no, znaczy nie było to tymi też słowami powiedziane, ale jeżeli wyda jednego franka, to musimy co najmniej 10 franków wpaść za tego jednego franka, no to myślę sobie, może ja cię źle oceniłem, no przecież trudno mi tego, ale raczej, mówiąc szczerze, mój układ jakiegoś chłodu, jakbyś to zauważył, nie był tylko spowodowany tym, że powiedzmy mam zablokowane jakby kanały do żywszej uczuciowości, tylko poniekąd z tym, że myślę sobie, trafiłem na biznesmena. Chcę zarobić, ja też chcę zarobić, obaj chcę, tylko myślę sobie, facet tym do tej pory nie handlował, no facet z tym nie miał do czynienia, popełnia rozmaite prymitywne błędy przy całej swoim oblataniu i tak dalej, równocześnie wali czasem coś takiego zupełnie nieprawdopodobnego. I myślę sobie, składałem to na winę, proszę ciebie, braku doświadczenia środowiskowego. Środowiska są getta, posługuje się na pewno między gettem polskim, proszę ciebie, malarskim, a gettem francuskim, malarsko-krytycznym, jest większa bliskość, niż między tobą, czy nawet jakimś, proszę ciebie, bardzo dobrze zarabiającym, wysoko stojącym, proszę ciebie, intelektualistą francuskim, a malarzami, bo to jest inny sposób myślenia. To są już... Dlatego ja mówię, jaki ja sobie tam jestem i co takiego, to wiem na przykład, że w warunkach francuskich, gdybym mówił po francusku i gdybym na tym, to już to bym był, rozumiesz, wielokrotnie mógłby, gdyby mi na tym zależało i wtedy zapewne bym to zrobił, rozumiesz, byłbym w kilku pracowniach, rozmawiał z paroma facetami, dał mi się poznać jako sympatyczny facet i sądzę, i nikogo bym o nic nie prosił, bo by nie było potrzeba. Bo wtedy te rzeczy zaczęłyby się jakby napędzać od innej strony już na zasadzie czystej informacji, że jest tu taki facet, a tegoś nie widział, a tak dalej. A krytycy są dość wrażliwi, że już ktoś ma zaklepane nazwisko takie jak Cezar na przykład, to, no to nie wystarczy, żeby on powiedział, to krytyk się czuje raczej osobą, która słucha, co fachowiec powie, bo on nigdy nie jest pewien swego, wbrew temu, jak na tobie, no, w stosunku do ciebie, to jest pewny, no, adwokat mi to przyszedł, będzie mnie uczył, no. Także tu jest ten błąd zdecydowany, że ja nie znam języka, że ja już do końca życia, głosię, że nawet nie wiem jak pragnął, to się nie nauczę go w takim perfekcjonizmem jak ty, że będę mówił mniej więcej tak jak Michalski po angielsku, bo to nawet ja widziałem, że on ma się po angielszczyznę, bo Tomek też jest mniej wytworny ode mnie, coś tam strzelił, prawda? Ale to Tomek mówi po angielsku, natomiast ja tam mam w ogóle tylko osłuchanie, no ale słyszę, czy ktoś mówi dobrze, czy mówi źle, rozumiesz? Tyle to ja moje ucho słyszę, zarówno we francuskim, jak i w angielskim. Więc nie ma dla mnie szans już. Ja raz nie mam specjalnych... Jestem leniem przede wszystkim, już czyszczenie zębów zbyt dokładne to jest dla mnie problemem, a tu tak jakbyś opisywał. Natomiast wkuwanie słówek, rozumiesz, ćwiczenie rozmów, szlifowanie wymowy i tak dalej, wszystko to jeszcze na niepewne, prawda, bo może się przydać, może nie przydać. Uważałbym za straszliwą, zbrodniczą stratę czasu, którego mam coraz mniej. Ja się mądrzejszy na skutek tego nie stanę, że będę znał inny język, będę taki sam głupi w innym języku, jak jestem w języku polskim. Natomiast stracę masę czasu na zrobienie rzeczy, które wydaje mi się, że mogę zrobić dobrze.
Zupełnie zmieniając temat. Ja taki formuły użyłem, zauważyłem w tym rozmowie z jakimś takim kolekcjonerem sztuki, w tym reportażu powiedziałem, że ty egzorcyzujesz śmierć tak, jakby się wydawało, że czym więcej będziesz o nim mówił, tym mniej o nim będziesz myślał. Czy to w tej formule jest trochę prawdy?
No jest jakaś tam w pewnym sensie obiegowa, prawda, ze względu na to, że ona miała swoją historię, bo też ją w jakimś tam sensie świadomie lub nieświadomie powtórzył. Albo z Anyczkiem, chyba z Anyczkiem. Anyczek też jej pierwszy nie powiedział, bo pierwszy...
Nie, ja mi się wiedział, że ona jest moja, bo ja nie znałem jeszcze wtedy tekstu Nyczka.
Możliwe, no, ja to gdzieś przy jakiejś okazji powiedziałem w jakimś tym. Mnie to powiedzenie powiedział jakiś jeden psychiatra, taki znajomy, kolega mój ze szkoły zresztą. Nie wiem, czy jest dobrym psychiatrą, czy złym, czy jak zresztą kontaktu z nim od lat wielu nie mam. Tu jest Puszkowie chyba. Oglądawszy większą ilość rzeczy, wyraził taką opinię, że to jest egzorcyzmowanie, prawda?
Ale to ja słyszałem od kilku osób, poza tym we Francji, którzy mi powiedzieli, że to jest egzorcyzowanie śmierci, zaklinanie śmierci.
Więc ja... jest to coś w tym, aczkolwiek to nie jest na płaszczyźnie świadomego zdawania sobie sprawy, że to po prostu bym tego nie robił, bo nie można się przyzwyczaić do śmierci, prawda? I raczej jakieś... Ja wiem. No, właściwie jest mi trudno określić, bo się straszna ilość czynników składa na to, że człowiek lubi to, nie lubi tamtego. Tysiące czynników w ciągu życia się jakoś składa. Wzorce, ideały, powiedzmy literackie. Później nie wiesz, na ile idee literackie są tymi ideami, dlatego żeś ty już taki był poprzednio, przecież trudno je zanalizować. Ty masz większe zdolności systematycznej introspekcji. Ja nie wiem, na ile się zachwycałem Kawką, dlatego że już przedtem się zachwycałem tymi rzeczami, a on je poruszył, a na ile dopiero krytycy mi wpoili Kawkę, a to, że Kawka poruszał takie tematy, wpłynęło na mnie. Gdzież to ja dzisiaj potrafię wszystko przeanalizować?
Zwłaszcza, że rzeczy sytuują się w czasie.
Wszystko dla... No w każdym razie wytworzyłem się taki, jak jestem. Nie jest to w pełni egzorcyzmowanie śmierci, ale można to poręcznie w ten sposób nazwać, nie mijając się jakby z tą prawdą, którą się w rozmowach, czy w sloganach, czy w jakimś tam innym określaniu rzeczy używa. No. Wreszcie, no nie każdy obraz się koniecznie wiąże ze śmiercią, a w każdym razie nie ze śmiercią człowieka, raczej z rozpadem, przemijaniem, rozsypywaniem się. Ale także w tym jest to, że ruina jest bardziej malownicza od łączki z kwiatami. A poza tym, łatwiej jest namalować zrujnowany statek, niż statek, który jest rząd identycznych okien i w każdym się odbijają przecież ładnie ubrani turyści. No. Jest w tym na pewno taki unik także. Że jest malowniczość pewnych rzeczy, że czy się nie nudzi. Ja ci przytoczyłem przykład, że krytycy sztuki małą wieżę Babel bodajże tego Bruegla uważali, krytykom opisywali w ten sposób, że są rozmaitego kształtu okna, które świadczą o tym, że już następowały początki pomieszania języków, prawda? I ludzie się nie...
Przerwało nam.
Tak, już jest włączone.
Stary 19 lipca 1986 roku, chwilę nam przerwało, bo się skończyła taśma, nie widzieliśmy o tym. Pytałeś o moją reakcję mojej żony, nawiązując do tego, co przed chwilą powiedziałeś o tym, że nie rozumiesz, jak ludzie widzą coś w tym strasznego. Ja też nie bardzo rozumiem, bo i moja żona właśnie, co jest najzabawniejsze, bo żem to ja, to jeszcze rozumiem, ale ona również to często ludziom powtarza i mnie powtarza, także mówi to prawdę. Ja nie rozumiem, co ludzie tu widzą strasznego. Dla nas to nigdy nie było ani dla mnie, ani dla nas najmniejszym problemem, żebyśmy tu widzieli coś przerażającego. I do dzisiejszego dnia też nie rozumiem, dokładnie i szczerze, tak jak ty, nie rozumiem, dlaczego ten samochód miałby mnie przerażać. Nie mogę pojąć. Są obrazy, które po prostu u ciebie mi się podobają mniej lub bardziej. Nie będę używał żadnych drastycznych słów, bo mi później wyciągniesz to za pół roku, że ty sam powiedział, że nienawidzisz takiego obrazu, tamtego. Ja nigdy nie powiedziałem, że nie nienawidzę. Są obrazy, które lubię mniej, są obrazy, które lubię bardziej. Jeżeli mnie zawiesił, to dlatego, że mi się nie podoba. Ale nigdy nie zrozumiałem dlatego, że czemu on mógł mnie przestraszyć. To nie ma nic do przestraszenia.
Ja to przyjmuję tą opinię, którą, jak twierdziłeś, wiele osób wygłasza we Francji. Ja tą opinię już tylokrotnie słyszałem w Polsce. Nie powiesiłbym tego na ścianie. Czy pan by powiesił to na ścianie?
No dokładnie. Piękne, ale nie chciałbym tego mieć u siebie.
To jest bardzo wielokrotne. To jest u nas to samo. Zresztą szereg osób nie przeszkadzało to szeregowi osób kupować te obrazy, więc jak widać, wieszają, chociaż z drugiej strony są zupełnie paranoiczne układy, w których ludzie kupują, a później mówią, że musieli to powiesić, prawda, gdzieś tam w pracowni, czy gdzieś, bo nie mogli, bo dzieci w domu, bo patrzyli, bo tego. To pamiętam, że przy okazji wystawy u Alicji Wal, to Helena Sierowska się w ten sposób wypowiadała. Później...
Słucham? Kto mówi? Z kim pan chce rozmawiać? Jakim wieśkiem?
Pomyłka.
Nie, to pomyłka. Nie, pomyłka. Piesiek?
Nie, no wyłączy się ktoś.
Więc ty słyszałeś to zdanie bardzo często. Jena Sierowska powiedziała tak.
Ona powiedziała raz, że i to nagrali na filmie. Ona później na gwałdu ślubowała, bo bała się, że ja usłucham i strasznie się z tym zawsze. Miła pani, nie widzę powodu, dla którego miałbym film. Czy ja w ogóle ludzi nie żądam, żeby się im się koniecznie musiał podobać. Ludzie to traktują, że jeżeli mnie się nie podoba, to się na mnie obrazi. Niby dlaczego do cholery miałbym się obrazić? Przecież w ten sposób każdy ma swoje gusta. Nie świadczy. Mnie się na przykład Jan Sebastian Bach nie podoba. No i to już mi wystarczy, bo tak duża ilość ludzi na świecie uważa go za geniusza, że myślę, że z faktu, że on się komuś nie podoba, jeszcze nie znaczy, że nie można być, prawda, wybitnym twórcą, prawda? Więc po prostu mi ktoś powie, że ci nie podoba, to nie podoba, no to bądźmy przyjaciółmi nadal. No, nie widzę powodu, żebym uznawał tylko ludzi, którym się podobają moje obrazy, bo to byłby przecież czysty idiotyzm. No ale ona to zakreślała, że bo myśmy wynieśli to na Stryszek, ona powiedziała, ten obrazek, bo nie, coś w tym stylu. A później już na gwałt przez Alicję Wal podawała, że zapomniała dodać, że na Stryszku jest pracownia męża, a nie Stryszek, prawda, taki i tak dalej. Tym niemniej chyba mi się ten obraz cholernie nie podoba. Jej mąż to jest chyba prezes Związku Filmowców Polskich i ten właśnie chciał kręcić na mój temat film. Znowu mi lepiej leciała nazwisko jego z głowy, bo ona inaczej, bo ona jest znanym fotografem, więc ma swoje panieńskie nazwisko, a jego nazwisko mi w tej chwili wyleciało z głowy, ale mniejsza o to każdy zna, ja ci mówiłem o jego. Ten Noszczyk mi o tym mówił, że on chce kręcić, ja mówię, tuż kręci jak ten Dziworski. A kto to jest Dziworski? No mówię, Muchowski znalazł jakiegoś pana, który dostaje... Mówię, powiedziałem, Dziworski zbiera największą ilość nagród. Dmochowski, który wtedy jechałem systemem Rymszy, mówi, jest facet cwany, wobec tego on wyszukał między polskimi reżyserami tego, który ma największą ilość nagród, bo największa szansa, zgodnie, prawda, z komputerem, wychodzi, że ten dostanie następną nagrodę także za ten film, a jeśli dostanie nagrodę, no to będzie mógł być wyświetlany, prawda, w telewizji francuskiej, czy gdzieś, w ten sposób będziemy mieli obaj reklamy. No tak przedstawiłem siebie.
No to zupełnie fałszywie, nie chodzi tylko o Dziworskiego. Ale ja jestem, tak powiedziałbym, systematyczny też. Mam oczywiście bardzo wiele cech systematycznych. Właśnie, mam ich za dużo. Systematycznie nieufny i niechętny z ludziom sławnym.
po prostu staje się agresywny w stosunku do nich. Sławnym, takim, którzy mają nagrody, którzy są uznawani, nie lubię ich po prostu. Więc nigdy bym nie wybrał Dziworskiego na tej... W dodatku ulewam to mnie, jak to twoje wyrażenie używam. Ulewam tam, proszę ciebie, Sławę. Jak przyszedł takim... Aha, to świetna scena, powiem ci anegdotkę. Przyszła taka, proszę ciebie, na wystawę przyszedł jakiś niezwykle sławny człowiek, Polak. I przyszedł z taką dziewczyną młodą. Jak ten Polak się nazywał? Jak kurde, nawet nie wiem. On jest chyba od Baranów, czy od jakichś tam, od Pszenicy, od Baranami, jakiś starszy facet taki. On tam był z tymi Baranami.
Aha, no. Taki na pasa pająca przebrany taki.
Taki głupawy jakiś taki.
Znaczy, głupawy, bo może nie jest, ale
głupawy, on jest
gra rolę. Nie, no Skrzynecki. To ja to anegdota, ta anegdota krąży po całej Polsce. Jakieś ty zawołał Michale, wróć mi tego kloszarda.
Nie, no to są głupoty. Wcale nie na tym rzecz polegała. No to dostał, że to jest
prymitywne. Nie, no chodzi o opowieść taka, że podobno Skrzynecki wszedł, on rzeczywiście wygląda jak kloszard, to że on jest znaną postacią w Polsce, w każdym razie taką dosyć sławną, więc nie znaną tam w zasadzie sam ze siebie niczego specjalnego, ale był animatorem takim, wiesz, piwnicy tej pod Baranami, był wielokrotnie opisywany w wielu anegdotach, przeprowadzano wiele wywiadów w nobliwych nawet pismach, takich jak Tygodnik Powszechny. W związku z tym, rozumiesz, no urastają czasem takie postacie, które, tak jak był Fischer przed wojną, który właściwie istnieje tylko w anegdocie, i Skrzynecki jest na to właśnie bardzo dobrym przykładem. I jakoś w ogóle nie znam człowieka, więc jest to, powiedzmy, to co mówię na podstawie takiej opowieści, która o nim idzie. To jest szereg osób mi opowiadało, że w momencie, kiedy Skrzynecki wparował, to Dmochowski wrzasnął po polsku przez całą salę do Michalskiego, nie wiedząc, że to jest Polak tamten, co odparował. Jak on ma Michale?
Bogdan.
Bogdanie, wyrzuć mi tego kloszarda, bo mi ludzi wypłoszy. I to jest piękna anegdota, która, proszę ciebie, żal mi, że jest nieprawdziwa.
Absolutnie
fałszywa. Ja to przekazywałem później sam wielu osobom i wszyscy wyli zawsze ze śmiechu.
Nie, kloszardzi u mnie są niedowidziani. Przyszedł taki kiedyś kloszard, wyciągnął 200 franków, zapłacił i kupił afisz, proszę ciebie. Inny stał przed obrazami. Innego musiałem wyprosić, bo był mocno zawiany. Inny znowu wykrzykiwał, niech żyje. Rozumiesz, i pił na zewnątrz i widziałeś to zdjęcie, więc z tego szardu było sporo, bo to była taka dzielnica. Nie, no przecież absolutnie nie o to chodziło. Nie o co innego chodzi, że ten facet przyszedł na wystawę w otoczeniu takiej dziewczyny, którą podrywał Michalski. Ponieważ ona jest śmiertelnie, ale to chorobliwie zazdrosna. Ona ma zupełnie jakieś takie, wiesz, straszliwe zupełnie te... To znaczy, to nie nabiera jakichś paranoidalnych rozmiarów, ale ona jest no, koszmarnie zazdrosna. I proszę ciebie, ja wyciszę wszystkie sprawy kobiece, żeby ona nigdy w życiu nie mogła jakichś, wiesz, tego mieć podejrzeń do sobie, bo co mnie, ja nie chcę mieć komplikacji życia z powodu jakiejś gówniary, rozumiesz? A ten tutaj mi sprowadza jakąś dziewczynę, nawet nie brzydką, powiedzmy, którą on sam podrywał, czy też... On nawet jej nie podrywał, tylko on u niej mieszkał. Ale pojawienie się jakiejkolwiek ładnej kobiety w zakręgu mojej żony może spowodować natychmiastowy wybuch. Nie jest to moja kobieta, nie jest to. I to nawet taka kobieta, w której Michalski mieszkał. A nie jakaś poderwana, chociaż on podrywał bez przerwy. Tak? Ale mogło przez to wyjść, że on podrywa. A ja się zadaję z takim, który podrywa. I mnie się dostanie dzika awantura. I mnie zmroziło. Ja powiedziałem tak, nigdy żadnej tutaj dziewuchy nie sprowadzę. Ja nie chcę. Nie chcę, żeby moja żona się dowiedziała, bo ona bardzo długi okres wtedy pracowała i nie było jej na wystawie. Ale tego wieczoru akurat miała być. Ja czekałem, aż ona wejdzie. Byłem sparaliżowany ze strachu, że ona wejdzie, zobaczy jakąś niebrzydką dziewczynę, że ona jest z Michalskim, ale ja ci mówiłem, ja chcę, żebyś z tym Michalskim się zajmował, bo ona nienawidzi Michalskiego, zupełnie nienawidzi za to, że on jest podrywacz. I on ją kiedyś podrywał samą. I ona tego nie może jej wybaczyć, że on przyjacielowi podrywał gdzieś w Szwajcarii żonę. Mnie to absolutnie nie interesuje, mnie to zupełnie nie drażni, ale ona jest pryncypialna i tutaj on jest kawał drania, bo on chciał żonę poderwać swoim przyjacielem. I dlatego jak przyszła ta dziewczyna, to ja powiedziałem, Bogdan, proszę cię, żeby ona natychmiast wyszła. Proszę cię, żeby ona wyszła. I wie pan, sparaliżowany, wiesz, byłem z tego, żeby ona wyszła jak najszybciej. A ona wyszła z tym facetem. Na co ten wpadł, ale w ogóle w histerię, Piotrze, to jest Skrzynecki. Piotrze, czy to rozumiesz? Ja pierdolę z Skrzyneckiego. Ja chcę, żeby oni wyszli stąd. Jak najszybciej powiedziałem ci, żadną dupą to nie będziesz chodził, no. I na tej zasadzie on mówi, Piotrze, proporcje, ale to już na głos, wie pan, wpadł w takie histerie. Proporcje, Piotrze, proporcje. Na mnie olewa mu, jak to używam tego twojego dobrego powiedzonka. No co mnie sława obchodzi? No co mnie obchodzi, że on się nazywa Skrzynecki? No, nie ma dla mnie, to mnie powołuje nawet reakcję agresywną u mnie, jak mnie podkreśla ktoś czyjąś sławę. I na tym polegało moje żądanie wyrzucenia tego Skrzyneckiego jak najszybciej z tego. Rzeczywiście moja żona natychmiast przyszła. I rzeczywiście tą rzecz właśnie awanturę, którą miałem dostać, dostałem. I to był gwóźdź, jeden z gwoździ do trumny Michalskiego, w którym on nie wie, że moja żona absolutnie zażądała...
Stało, powiesz, miała kilka swoich dalszych ciągów, z których część się jakby wyjaśnia, rozumiesz, bo z kolei jak ja opowiadałem tą anegdotę już na odpowiedzialność, bo ją pierwszy raz już nie pamiętam od kogo usłyszałem, chyba od tego, od Glinickiego, to że wyrzuć tę proszarnę i tak dalej, no to miałem, traktowałem to za świetną zabawę i kompletny brak twojej orientacji w polskich, proszę ciebie, układach. I
przepraszam, to jest prawdą.
Każdemu, kto można, więc między innymi, proszę ciebie, opowiadałem to u Wenka. A Waniek mówi, to można sprawdzić i Joanna poszła dzwonić do kogoś do Krakowa, bodajże do Skrzyneckiego czy do kogoś innego. I stamtąd ona wróciła, no że Mochowski był bardzo nieuprzejmy, bo mówił, żeby Polaków w ogóle wyrzucać, bo jego żonę to drażni. Sobie już nic nie rozumiem, ale taka opinia, proszę ciebie, później chyba, no gdzieś musiała krążyć. Ja nie wiedziałem, do kogo ona dzwoniła. Po czym, ja mówię, do kogo się Joanna dzwoniła? Chyba mojej żony. Mówię, przecież do Skrzyneckiego dzwoniła.
Aha, do jego samego, tak?
Tak, więc stąd taki wyszło.
No jest pan Skrzynecki jest naprawdę uczciwym, miłym człowiekiem, do którego nie mam żadnych absolutnie pretensji. Na pewno z przyjemnością bym go przyjął i w ogóle rękę bym mu ścisnął i bym mu pokazał obrazy, ale niech ktoś mi nie podkreśla, że on jest sławny, bo wywołał u mnie reakcję natychmiast przeciwną. Tak samo na takiego kumpla, który oboje się świetnie zniszczył. Za mną on byłby kidają na tej wystawie, bo ja się bałem, że ktoś może zniszczyć obrazy. Co on był do trzeciej, a potem to... Ten... I on był na tym samym, w tym wieczorze mówił, ja ci doskonale rozumiem. No to mówi, co ten w histerię wpadł tutaj, że proporcje, Piotrze, to jest Skrzynecki. A patrzył wam. On nie wiedział jeszcze, że chodziło o tą dziewczynę, tylko myślał, że rzeczywiście jakieś do tego Skrzyneckiego mam osy. Ale to jest...
Czy jakaś była taka nachalna ta panienka, czy co?
Nie, ona była dosyć atrakcyjna. Powiedziałbym dosyć, bo to nie jest żadna...
Ale nie, ale nachalna w tym sensie, że pokazywała, że jest ośrodkiem zainteresowania, bo co mogło spowodować podrażnienie twojej żony z kolei?
Obecność.
Znaczy, że tam ludzie wchodzili, nie można było...
Obecność. I to, że Bogdan z nimi koło nich krążył i z nią, no i to wystarcza kobiecie. No. Jej to wystarcza. To jest jedna z cech absolutnie irracjonalnych zazdrości przesadnej, że jeżeli się złapie.
No ale przecież wielokrotnie tam chyba przychodziły młode panie.
Ale jej nie było wtedy.
No ale jakby przyszła jakaś
moment... No to byłby dramat, no. Natychmiast jest spojrzenie, czy ja na nią nie patrzę, czy ja na tą dziewczynę nie patrzę. Patrzę, bym się, Anka, nawet nie na dziewczynę, tylko na moje oczy. Czy ja bym nie zwróciłem ogiem na tą dziewczynę?
No i przecież to chyba u mężczyzn jest rzeczą normalną, że się patrzy
na dobrze, nie, tego nie wolno.
To jest odruch zresztą dość śmieszny, bo on pozostaje po 70 i po 80 roku życia.
No tak, ja już tego odruchu się tak dokładnie oduczyłem, że nie złapiesz na spojrzenie na dziewczynę jakąkolwiek. Nie, można mnie patrzeć bez przerwy, a jak już wiem, zwłaszcza żona jest, to nigdy nie widzi żadnej kobiety, żadnej. Jeżeli jest nawet najatrakcyjniejsza, ja nie patrzę na to.
To ja chyba nie osiągnąłem tego ideału, chociaż oczywiście staram się nie sprawiać jej przykrości i nie patrzeć, bo wiem, że to drażni żonę. Ale no, mój Boże, tak samo jak kobieta jest tym podrażniona, tak samo u mężczyzny patrzenie jest bezwiedne. Przecież to nie wynika zaraz z prawda... Ja wiem, no, szczególnie u mnie, kiedy jestem człowiekiem spokojnym, leniwym i w ogóle nawet mi się myśleć by nie chciało, po prostu popatrzyłbym, no tak samo się oglądam ze samochodami od czasu do czasu, czy jestem miłośnikiem samochodu. No nie jestem, bo nawet na ten jeden, cośmy kupili, to już narzekam, że taka cholera to kupili, to się człowiek denerwuje za każdym razem, że w razie jakiegoś uszkodzenia, to musi płacić za wszystko ciężkimi dewizami. To wcale lepsze nie jest. Także ja patrzę na zasadzie, że jest wkodowany w kod genetyczny, prawda, ten układ obracania wzroku, prawda, na panie. No, chyba trudno zaprzeczyć różnicą między płciami, no to istnieje automatycznie. tej zwierzęcej części.
Ale ja się przyzwyczaiłem do tego i to nie jest dla mnie, wiesz, żadnym problemem w stosunkach moich między mną a nią. Anka ma tak wiele zalet, tak ogromnych zalet, że ta jedna wada, to jest chyba jedyna taka straszna u niej wada, no to trudno, wiesz, po pierwsze 5 lat się buntowałem, a potem już zacząłem spuszczać ston, a teraz już zupełnie spuściłem ston i nigdy nie daje najmniejszego, wiesz, jakiegoś powodu do tego, nie staram się nigdy przemycić czegokolwiek. Więc to zaakceptowałem, ale wracając do tego, proszę cię, Skrzyńskiego.
Ja nagle, proszę ciebie, zaproszona księżniczka Monako, która jeszcze chyba nie zbrzydła do tej pory, proszę ciebie, chorowała. To też byś ją wyrzucił?
Wyrzucić nie, ale przynajmniej by się tak zachował, żeby nie było najmniejszych podejrzeń, że ja na nią nie patrzę. No. Przecież niedawno żeśmy widzieli ją, chociaż ja sam ją widziałem, tą księżniczkę Monako, ale na przykład nic jej nie powiedziałem o mojej żonie, że jest ładna, że się jej przygląda. Wreszcie rzeczywiście troszeczkę tak przyjrzałem jej. Ale gdybym to powiedział, no to wiesz, no to byłaby jakaś cierpka, nieprzyjemna uwaga. Więc wolę raczej tego nie mówić, no, jak ktoś parzy się zawsze na tym samym, no to już po prostu mija tego. Ale to nie, to takie zwierzenie ci zrobiłem między nami na temat mojej żony, co nie jest istotne. Istotne jest to, że ja nie jestem czuły na sławę, a w związku z tym, proszę ciebie, jak mi mówiłeś o sławach, rozumiesz, tego, to ja na to nie jestem, to nie byłoby na pewno żadnym elementem determinującym, bo ja nie jestem zupełnie wrażliwy na tego rodzaju rzeczy.
To zdjęcia to pamiętam, bo to były gdzieś zdjęcia tego. Tam chyba Nyczka znajoma była, to nie wiem, ta panienka to chyba nie była Nyczka znajoma, bo ona sobie nie należy do nadmiernie urodziwych. To jest taka córka takiego polskiego milionera, która to Suszyńskiego, który istnieje tutaj, rozumiesz?
To jesteśmy coraz bliżej w domu, to była ona właśnie.
No to właśnie ona.
To była właśnie
to
ona.
Ona nie wydaje mi się znowu zagrożeniem dla twojej żony pod żadnym względem, nie?
To nie jest takie proste, bo ona była taka... To chodzi o coś niewiadomego, a moja na przykład żona wie taką rzecz. Jak ona nie jest pewna siebie, to...